Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. W czwartek minęło 25 lat od rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu. Były one rezultatem wcześniejszych negocjacji podjętych przez władze komunistyczne z częścią opozycji w sytuacji narastającej fali strajków i protestów społecznych. Krzysztof Wyszkowski, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i Solidarności, powiedział, że Okrągły Stół był gigantycznym oszustwem, w którym elity postkomunistyczne i solidarnościowe zmówiły się dla własnego interesu.
Dzisiaj jestem przekonany, że to była targowica numer 2, nawet biorąc pod uwagę, że jej skutki były lepsze, nie były niewolą, a zaowocowały wstąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej. Pamiętajmy jednak, że celem ludzi umawiających się przy Okrągłym Stole nie były te dobre skutki, a zupełnie inne cele, mianowicie pozostawienie Polski w Pakcie Warszawskim, w RWPG, pozostawienie Polski w strefie wpływów sowieckich, rosyjskich.
Brak rozliczenia dawnego systemu ma swoje skutki do dzisiaj. Legendarny działacz Solidarności Andrzej Gwiazda mówi, że Okrągły Stół ma swój wymiar symboliczny.
Okrągły Stół jest to symbol pewnego działania politycznego nawiązujący do wczesnego średniowiecza króla Artura, gdzie spotykali się przyjaciele. Przy Okrągłym Stole zasiadała drużyna króla Artura, czyli przyjaciele. Tam nie było kontrowersji. Jeżeli jest jakakolwiek rozbieżność zdań, przyjmuje się procedurę negocjacji przy stole prostokątnym, tak jak w 80 roku, gdzie dwie ekipy siedzą po dwóch stronach stołu, rozdzieleni stołem i każda próbuje wynegocjować swoje racje. Przy Okrągłym Stole nie ma przeciwników, są sami zwolennicy.
Tymczasem projekt uchwały Sejmu z okazji 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu został skierowany do Komisji Kultury. Zdecydowała marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Oznacza to, że uchwała prawdopodobnie nie będzie głosowana na tym posiedzeniu Sejmu. Jest to spowodowane zgłoszoną przez Klub Solidarnej Polski poprawką. W jej propozycji Sejm docenia wolę bezkrwawego rozwiązania polskich spraw. Jednocześnie pamięta, że obrady Okrągłego Stołu przyczyniły się również do rabunkowej prywatyzacji bezkarności zbrodniarzy PRL-u, niewyrównania krzywd dla ich ofiar oraz braku dekomunizacji i lustracji. Przeciwko takiej poprawce są wicemarszałkowie Sejmu Cezary Grabarczyk z Platformy Obywatelskiej i Jerzy Wenderlich z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy uzgadniali treść uchwały. W Sejmie odbyła się także debata 25 lat po Okrągłym Stole zorganizowana przez Solidarną Polskę. Uczestniczyli w niej politycy, publicyści, a także przedstawiciele NSZZ Solidarność. Nie wiem, czy nie znam ustawy. To najczęstsze odpowiedzi na pytania posłów, jakie padały podczas Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii z ust urzędników państwowych. Politycy mieli zapoznać się ze stanem zaawansowania wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej. Poruszona została kwestia multipleksu dla telewizji Trwam. W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zabrakło szefów tych instytucji, a wystąpienia te były kompromitacją urzędów państwowych, mówił poseł Marek Suski.
To, co dzisiaj usłyszeliśmy, to jest za przykładem pana premiera. Nic nie wiem, dajcie mi święty spokój. To jest właśnie ten styl rządzenia. Nie dajemy obywatelom gwarancji, że ich prawa będą respektowane. Jeżeli słyszymy nawet, że za coś, czego nie otrzymała fundacja, ma płacić, czy też płaci, no to mam tutaj pytanie, jakich odszkodowań będzie się fundacja domagać od instytucji państwowych, bo powinna po prostu iść do sądu i wygrać wysokie odszkodowania. Bo tego typu postępowanie jest po prostu skandalem, drwiną z obywateli, z państwa prawa, z konstytucji i właśnie z tych zapisów, których państwo w głowie nie macie.
Joanna Michalska, naczelnik Wydziału Radiofonii i Telewizji, tłumaczyła, że 23 lipca Telewizja Polska osiągnęła pokrycie takie, jakie jest napisane w ustawie. W tym dniu Krajowa Rada nie wyłoniła nadawców, którzy mieliby zająć miejsce publicznego nadawcy. Pierwszą koncesję w sierpniu dostała Fundacja Lux Veritatis. Wówczas, gdyby zabrali miejsce, zaistniałaby sytuacja, że tylko jedno miejsce byłoby zajęte, a reszta jest pusta. W ten sposób zachowaliśmy racjonalizm i częstotliwości są wykonane w sposób efektywny. Mówiła. Dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz odniosła się do wypowiedzi Joanny Michalskiej i wskazała też na koszty, jakie fundacja musi ponosić.
to racjonalne wykorzystanie częstotliwości kosztuje na przykład fundację 1 750 000, ponieważ to jest opłata koncesyjna, którą ja już musiałam wpłacić jako fundacja do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za otrzymaną koncesję, której nie mogłam zrealizować, ponieważ racjonalne wykorzystanie częstotliwości przez Skarb Państwa sprawiło, że w Telewizji Polskiej nie odebraliście Państwo prawa dla tych częstotliwości. Kosztowałaby więcej, gdyby nie to, że Telewizja Polska, za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni, podpisała z nami ugodę i zgodziła się zejść, czyli zwolnić częstotliwości dla nas w dacie 15 lutego, a nie 27 kwietnia, bo wtedy ta racjonalizacja Urzędu Komunikacji Elektronicznej kosztowałaby nas dużo, dużo więcej.
Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Graboś powiedział, że proces konwersji przebiegał nadzwyczaj dobrze. Wyraził zadowolenie, że doszło do porozumienia między nadawcami. Tymczasem Fundacja Lux Veritatis, nadawca programu Telewizji Trwam, pomimo że już 8 października 2013 roku wniosła pierwszą ratę opłaty koncesyjnej, czyli 1 290 000 zł, nie znalazła się na pierwszej platformie cyfrowej. UKE dopiero pod koniec stycznia wydał decyzję rezerwacyjną dla katolickiej stacji. Dzięki temu Telewizja Trwam będzie mogła wejść na MUX pierwszy 15 lutego. Transmisje posiedzenia przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Sejmie odbyła się debata nad informacją rządu w sprawie Lasów Państwowych. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zwrócili uwagę, że ustawa jest prawem podatkowym, ponieważ nakłada na przedsiębiorstwo daninę publiczną. Jak mówią, pieniądze uzyskane z rabunku Lasów Państwowych nie uratują budżetu, ale rozpoczną proces destabilizacji finansowej firmy. Od 2016 roku alarmowali, firma będzie bankrutem i zgodnie z traktatem akcesyjnym będzie mogła być sprzedana. Lasy mają przekazać w latach 2014-2015 1 600 000 000 zł do budżetu. Po tym okresie co roku będą wpłacać 2% przychodów, mówi poseł Jan Szyszko, były minister środowiska.
Ani razu nie uzyskaliśmy jakichkolwiek informacji na temat, jak wpłynie to na funkcjonowanie polskich lasów państwowych. Żadnych analiz gospodarczych, żadnych ekspertyz. Jedyną ekspertyzą było to, że ponieważ mają, to niech dają. To była jedyna ekspertyza. No i trochę prześmiewcza jednej z pani posłanek z Platformy Obywatelskiej, że to uratuje polskie lasy państwowe i to będzie dla ich dobra. Chcę przypomnieć, że nie znam jeszcze przedsiębiorstwa, które by w ciągu jednego roku odprowadzało 4-letni zysk w ciągu jednego roku i to ma zapewnić funkcjonowanie polskich lasów państwowych i ma jeszcze służyć dla jego dobra.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski zapewniał, że lasy posiadają środki, które mogą służyć pierwszej wpłacie i nie zachwieje to ich sytuacji finansowej. Zmniejszeniu uległa jednak kwota na inwestycje z 1 700 000 000 do około 500-600 000 000. Jednocześnie wiceminister przyznał, że prace nad ustawą były prowadzone w szybkim tempie, lecz zgodnie z prawem. Próbując uspokajać, zapewnił, że nie ma mowy o zmianach prawnych i własnościowych. Nie ma po co doszukiwać się drugiego dna, mówił. Transmisję z Sejmu przeprowadziła Telewizja Trwam. Prawo i Sprawiedliwość zebrało około 50 000 podpisów pod wnioskiem o ogólnopolskie referendum w sprawie lasów państwowych. Wnioski można pobrać m.in. z portalu www.radiomareja.pl. W marcu mamy poznać założenia do projektu ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, powiedział wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Temat poruszony był podczas zwołanego na wniosek Prawa i Sprawiedliwości posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia. Według jednego z dzienników zmiany zakładają m.in., że placówki medyczne oprócz kontraktu z NFZ-em będą mogły zawierać umowy z prywatną firmą ubezpieczeniową. Wiceszef resortu zdrowia tłumaczył, że ministerstwo nie ma przyjętych założeń i dopiero nad nimi pracuje. Mówił, że teraz można dyskutować tylko o obawach i fobiach opozycji związanych z dodatkowymi ubezpieczeniami. Poseł Anna Zalewska akcentowała z kolei, że wiceminister zmarnował czas posłów.
Jeżeli chcecie Państwo mówić o marcu, to na pewno powinniście mieć analizy, badania i wstępne założenia. Nie chcecie Państwo tego przedstawić albo po prostu zwyczajnie tego nie macie i to, co się dzieje w mediach wykonanym pana ministra Rółkowicza, to jest pozór, nie powiem pozerstwo. Czyli pan minister zmarnował nasz czas, w dodatku przekroczył swoje kompetencje, bo pan minister ma swoją funkcję zapisaną w określony sposób. Psychoterapeutą pan nie jest, więc proszę nie opowiadać tutaj o fobiach, bo ja widzę, że w ministerstwie są różnego rodzaju fobie i nie opowiadać o edukacji posłów. Damy radę, panie ministrze. Myślę, że ta edukacja jest potrzebna w ministerstwie, szczególnie ministrowi Arłukowiczowi.
Ustawa o darmowym podręczniku może być niezgodna z konstytucją, wynika z opinii prawnej przygotowanej przez Biuro Analiz Sejmowych, do której dotarł głos nauczycielski. Eksperci oceniają rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, umożliwiający ministrowi edukacji zlecenie opracowania i wydania podręczników szkolnych jako niekompletne, niezgodne z regulaminem Sejmu oraz najprawdopodobniej z ustawą zasadniczą. Tymczasem Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zdecydowała o skierowaniu projektu do podkomisji do sprawy jakości edukacji. Ma ona sporządzić sprawozdanie z pracy do 14 lutego. Resort edukacji chce, by darmowy podręcznik był gotowy jeszcze przed wakacjami. Prokuratura bada, czy spółka należąca do Mennicy Polskiej została wykorzystana do próby wyłudzania podatku VAT. Chodzi o 317 milionów złotych. Jak napisał jeden z dzienników, może to być największe śledztwo w Polsce w sprawie wyłudzania VAT-u. Mennica Metale Szlachetne S.A. miała skupować granulat złota o wątpliwych pośredników, a następnie przetapiać go na sztabki i sprzedawać do Włoch, korzystając z odliczenia 23% podatku. Do domniemanych nadużyć miało dojść w latach 2010-2012 w czasie hossy na rynku złota. Śledztwo toczy się w sprawie, a nie przeciwko Mennicy Metale Szlachetne. Firma zapewnia, że jest uczciwa. Poseł Wiesław Janczyk, członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w całej sprawie zwraca uwagę na zbyt niskie wpływy podatkowe do budżetu państwa w ubiegłych latach. W 2013 roku zabrakło 19 miliardów złotych. Jak mówi, świadczy to o tym, że cały aparat fiskalny jest niesprawny i działa wybiórczo.
Bierze podatki od tych, którzy je uczciwie płacą, głównie od małych, średnich przedsiębiorstw. Natomiast duże podmioty znajdują sobie metody na to, żeby obchodzić w różnoraki sposób cały system fiskalny naszego państwa i nazywamy to tak zwaną prywatyzacją VAT, prywatyzacją uwłaszczeniem się na podatku. To zdecydowanie umniejsza wpływy do budżetu państwa. Potem zaś minister finansów mówi, że brakuje pieniędzy na ochronę zdrowia, na edukację, na kulturę, na tworzenie nowych miejsc pracy, na subwencjonowanie, na aktywizację zawodową ludzi. To jest jeden z takich przykładów.
Posłowie z Sejmowej Komisji Finansów po raz pierwszy spotkali się z nowym ministrem finansów Mateuszem Szczurkiem. Prawo i Sprawiedliwość pytało szefa resortu finansów o kwestie wyłudzeń podatku VAT. Na każdym miejscu, gdzie się spotykamy, podkreśla się wartość i zadanie Radia Maryja i Telewizji Trwam jako dzieł ewangelizacyjnych, powiedział ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Przewodniczący Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski odniósł się do trwającej w Watykanie wizyty Ad Limina Apostolorum. Podczas wizyty polscy księża biskupi odwiedzają w grupach poszczególne dyskasterie Kurii Rzymskiej. W Papieskiej Radzie do Spraw Środków Społecznego Przekazu biskupi byli gośćmi jej przewodniczącego, księdza arcybiskupa Claudio Marii Celliego. Rozmawiali z nim o sposobach zwiększenia udziału katolików w przestrzeni medialnej.
Ksiądz arcybiskup Celli pokazał nam różne statystyki związane z sieciami społecznościowymi. Właśnie czy to będzie Facebook, czy Twitter, czy internet, gdzie tutaj jest całe pole do, można powiedzieć, pozyskania. Czyli tutaj ta wolność wyboru danej stacji, czy danego miejsca w sieci, ona rzeczywiście zależy od każdego człowieka. I dlatego tutaj trzeba wzmocnić naszą ufną modlitwę do Ducha Świętego. W tym, co czytamy, w tym, co oglądamy, żeby to umieć przefiltrować. Trzeba się pytać, czy to jest prawdziwe, czy to jest dobre i czy to jest konieczne. To są takie owe trzy sita, które trzeba zawsze brać pod uwagę, kiedy się samemu człowiek napełnia daną treścią czy obrazem, a później to przekazuje innym.
Ksiądz arcybiskup Wacław Depo zwrócił również uwagę na potrzebę przełamania monopolu mediów świeckich w Polsce poprzez katolickie rozgłośnie i telewizję. Wśród pozytywnych tego przejawów ksiądz arcybiskup wskazał formację katolików niesioną przez Radio Maryja i Telewizję Trwam.
Jest pewna niesprawiedliwość w stosunku do ojca założyciela, że on jest dzisiaj nadal w takiej przestrzeni ataku, że w kabaretach czy w takich czy innych odniesieniach, jak się tylko powie ojciec dyrektor, już jest obraz negatywny, a nie słucha się tego, co w całości tych dzieł ewangelizacyjnych, czy to będzie radio, czy telewizja, czy nasz dziennik, czy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, że jest to dobro, które już kształtuje pokolenia, które dzisiaj biorą i wolność, i prawdę w swoje ręce. I dlatego chciejmy dziękować Bogu za to.
Wizyta Ad Limina Apostolorum zakończy się w sobotę. Na Litwie mamy do czynienia z pogwałceniem praw mniejszości polskiej, powiedział szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Poseł wraz z wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości Adamem Lipińskim udali się na Litwę. Będą rozmawiać m.in. z Polakami o ich trudnej sytuacji, spotkają się z litewskimi posłami i władzami akcji wyborczej Polaków na Litwie. Polacy na Litwie podkreślają, że łamane jest ich podstawowe prawo, prawo do używania swego języka narodowego w życiu publicznym. Nie mogą oznaczać ulic tablicami z polskimi nazwami, zakazana jest też pisownia polskich nazwisk. Ponadto ogranicza się nauczanie języka polskiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli, że przekażą 30 tysięcy złotych dyrektorowi administracji samorządu rejonu solecznickiego Bolesławowi Daszkiewiczowi. Zgodnie z orzeczeniem sądu miał zapłacić grzywnę w wysokości około 50 tysięcy złotych za nieusunięcie dwujęzycznych w języku polskim i litewskim tablic z nazwiskami ulic znajdujących się na prywatnych posesjach.
Uważamy, że jest czymś niezwykle złym, kiedy tożsamość litewska jest budowana na antypolonizmie. To jest polityka bardzo krótkowzroczna i oczekujemy tego, że polska mniejszość na Litwie będzie szanowana, że polska mniejszość na Litwie będzie mogła korzystać z takich praw, z jakich korzystają mniejszości w innych państwach wchodzących w skład Unii Europejskiej.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.